Kiedy wpatrujemy się w nocne niebo, a fajerwerki rozpościerają po nieboskłonie kolorowy wybuch za wybuchem, czujemy się niepowtarzalnie, wyjątkowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Kiedy Chińczycy wymyślili proch strzelniczy w IX wieku, oprócz sztucznych ogni i rac przy odświętnych okazjach, zaczęli nimi strzelać w kierunku oddziałów mongolskich, żeby wypłoszyć im konie. Po 200 latach doszli do wniosku, że na polu bitwy więcej korzyści przyniesie im stosowanie granatów i bomb. Do 1280 roku trzeba było czekać na pojawienie się pierwszego działa. Cały świat poznał uroki prochu strzelniczego w 400 lat po tym, jak go chiński alchemik przypadkiem zmieszał po raz pierwszy saletrę z węglem drzewnym i siarką. I tak bujaliśmy się z tym słabym materiałem wybuchowym przez 600 lat, do momentu, kiedy w połowie XIX wieku Alfred Nobel dosłownie wstrząsnął światem swoim dynamitem. Zanim jednak pojawiły się laski dynamitu, swoje 5 minut miała bawełna strzelnicza. Dzisiaj, moi drodzy, historia dynamitu prosto z mostu. Bombowo zapraszam! Christian Friedrich Schönbein, szwajcarski chemik, szanowany wykładowca na Uniwersytecie w Bazylei, w 1846 roku siedział sobie w kuchni, kiedy mieszał gorący kwas siarkowy i azotowy. Jakoś mu nie poszło, bo butla mu pękła, rozlany płyn zebrał ręcznikiem, powiesił ręcznik do wysuszenia. Szczęśliwie Christian wyszedł z kuchni, kiedy doszło do niekontrolowanego wybuchu. Huk, błysk, a z fartucha zostały strzępy. Niczym nie zrażony przeszedł do dalszego eksperymentowania. Do waty bawełnianej dodawał mieszankę kwasów. Bawełna strzelnicza okazała się być 6 razy silniejsza od prochu czarnego. Profesjonalniej brzmi nitroceluloza, ale to bawełnę strzelniczą zainteresował się przemysł zbrojeniowy. Fabryki powstawały kolejno w Anglii, Austrii i we Francji, a Schönbein wyliczał krociowe zyski z 30% zysku. Niestety jego 5 minut minęło, nim zdołał nimi się nacieszyć. Kolejne eksplozje w kolejnych fabrykach powodowały śmierć coraz większej ilości ludzi. Zamiast zbić majątek, czuł się jak zbity pies. Zmarł zniesławiony, zniechęcony i zniesmaczony. Przełomowym rokiem był rok 1866. Alfred Nobel zdobył wykształcenie na licznych uniwersytetach. Poznał m.in. Ascania Sobrero, wynalazcę nitrogliceryny. Użył jej jako podstawowego składnika do wytworzenia dynamitu. Nobel szukał sposobu na ujarzmienie nieobliczalnej nitrogliceryny, która eksplodowała przy byle okazji. Nitrogliceryna była środkiem wybuchowym o mocy nieznanej wcześniej, ale też trudnym do zastosowania praktycznego, na przykład w przemyśle, ponieważ trochę wyższa temperatura lub wstrząsy mogły doprowadzić do eksplozji. Nobel dość boleśnie przekonał się o tym, gdy w należącej do jego ojca fabryce doszło do potężnej detonacji. Zginęło 5 osób, w tym młodszy brat Alfreda Emil, który tego dnia obchodził 21 urodziny. Na wieść o tragedii senior rodu doznał wylewu, aż do śmierci nie odzyskał sprawności fizycznej. Tym niemniej, młody Alfred pasjonował się pirotechniką. Pewnego dnia w swoim laboratorium zwrócił uwagę na sączenie się nitrogliceryny z uszkodzonego naczynia. Przeciekała ona do porowatej ziemi. Ta wchłaniała nitroglicerynę, tworząc miękką substancję. Nowa substancja nie eksplodowała przy wstrząsach, można ją było transportować bez ryzyka, która stwarzała dotychczas nitrogliceryna. W ten sposób Alfred Nobel odkrył to, co znamy jako dynamit. Jeszcze w 1867 Nobel opatentował tę technologię i zarejestrował znak towarowy dynamit. Można powiedzieć, że sam sobie wręczył Nagrodę Nobla. Żeby detonacja lasek dynamitu stała się możliwa, Alfred wynalazł także detonator i zapalnik. Zapotrzebowanie na dynamit i detonatory było ogromne. Fabryka Nobla w Krümmel koło Hamburga w Niemczech zaczęła eksportować nitroglicerynę nie tylko do innych krajów Europy, ale też do Ameryki i Australii. Z biegiem czasu Alfred Nobel założył fabryki i laboratoria w około 90 różnych miejscach w ponad 20 krajach. Nobel na swoim wynalazku zbił rzeczywiście ogromną fortunę. Optymalny okazał się skład. 3/4 nitrogliceryny i 1/4 ziemi. Dynamit spowodował rewolucję w górnictwie, robotach ziemnych i skalnych. W końcu XIX i XX wieku z pomocą dynamitu dokonywano wielkich prac inżynieryjnych. Używano go podczas budowy kanałów Sueskiego czy Panamskiego. Przedsiębiorstwa Nobla produkowały rocznie prawie 70 tysięcy ton materiałów wybuchowych. Gdy zmarł w 1896 roku, jego majątek obliczono na 31 milionów koron szwedzkich. Nobel zmarł na atak serca w swoim domu w San Remo we Włoszech. Kiedy otwarto jego testament, ku zaskoczeniu wielu, okazało się, że jego fortuna ma zostać spożytkowana na nagrody w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju. Najbliżsi spadkobiercy z fortuny wartej 31 milionów koron szwedzkich otrzymali zaledwie 1 milion. W 1903 roku powstał całkowicie nowy i ważny materiał wybuchowy. Trotyl wynaleziony był przez niemieckiego chemika Josefa Wilbranda już w 1863 roku, czyli 40 lat wcześniej, ale został udoskonalony i wyprodukowany na wielką skalę dopiero właśnie 40 lat później. Użyto go po raz pierwszy podczas wojny rosyjsko-japońskiej. Była to mieszanka toluenu, czyli substancja wytworzona z ropy naftowej i smoły węglowej oraz stężonych kwasów siarkowego i azotowego. Za to nowa epoka w historii niszczycielskich wybuchów rozpoczęła się 16 lipca 1945 roku. Tego dnia na pustyni w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych tuż przed godziną 5 rano przeprowadzono eksperyment z pierwszą bombą atomową. Pomysł oparto na zasadzie rozszczepienia jądra atomu, co według teorii fizycznych miało wyzwolić nieznaną dotąd siłę. Nad pomysłem pracowano od 1942 roku. Kosztował 2 miliardy dolarów. W Los Alamos zgromadzono najlepszych naukowców, najczęściej uciekinierów z Europy. Bomba zawieszona na wieży eksplodowała z mocą 19 ton trotylu. Jeden z jej ojców, Robert Oppenheimer, po eksplozji zacytował słowa starohinduskiego poematu: "Stałem się śmiercią, niszczycielem świata". Ale amerykańscy wojskowi byli uradowani. W niecały miesiąc później zrzucono dwie bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki. Japonia ogłosiła kapitulację, bo jej przywódcy byli przekonani, że Amerykanie mają więcej takich bomb, chociaż właściwie to im się skończyły. USA stosunkowo niedługo były jedynym mocarstwem atomowym. Szpiedzy Stalina wykradli tajemnice tej broni. Potem kolejne kraje dołączyły do grona państw atomowych. 16 400 głowic nuklearnych później. Jest rozsianych po zaledwie kilku krajach. W USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Chinach, Indiach, Pakistanie, Izraelu i rzecz jasna nie zapominajmy o uwielbianej na całym świecie Korei Północnej. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli Wam się podobał, to wiecie, że macie dać te kciuki do góry. Jeśli z kolei Wam się film nie spodobał, to kategorycznego kciuka w dół i wytłumaczenie, dlaczego Wam się nie podobał. Z kolei, jeśli chcecie dać kciuka w bok, to musicie koniecznie rzucić tematem na kolejny film. A ja serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy pomagają kanałowi poprzez dłuższe oglądanie reklam, to autentycznie naprawdę pomaga. Z kolei również serdecznie chciałbym podziękować tym, którzy są patronami na Patronite tego kanału. Link jest pod filmem, jeżeli ktoś by chciał dorzucić swoje 5 groszy. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was przeżyje coś bombowego. Może w weekend coś się wydarzy, nie? To dajcie znać w komentarzach. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Bombowo. Pozdrawiam.